Świat nowych mediów.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Nie ma mowy o pomyłce, skoro piątek i po 11 to oznacza, że będziemy rozmawiać, albo przynajmniej zerkać w świat internetu, w świat nowych mediów. Będziemy przyglądać się przede wszystkim ludziom. Jak to my sobie radzimy z tym wszystkim? Dzisiaj będziemy mówić o marce, o brandingu, będziemy mówić o tym, jakimi jesteśmy klientami w sieci. Także dużo wątków, nie wiem, w które strony pójdziemy. Mamy tutaj rozpisaną jakąś mapę, ale ona cały czas rośnie i pęcznieje. Przy mikrofonie Filip Jędruch, kłaniam się nisko i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Spotkanie z Łukaszem Murawskim, ekspertem do spraw budowania marki. Cześć, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Jesteś też strategiem marki, co jest ważne i istotne. Bierzesz udział w tych wszystkich procesach zakulisowych, czyli jak marka powstaje, ale też jak jest marka, potrafisz na nią spojrzeć i ocenić, co to jest za marka. Jeśli mówimy tutaj o brandingu i o marce, to może na początek powinniśmy trochę rozwałkować te tematy, przybliżyć. Opowiedzmy tak, jakbyśmy mieli wytłumaczyć pięciolatkowi na przykład, co to są za twory.
Dobrze. Znaczy ja zacznę od tego, bo ja rzeczywiście zajmuję się de facto, gdyby ktoś jakby z branży mnie zapytał, czym ja się zajmuję, to pewnie bym powiedział, że jestem strategiem marki albo właśnie, że zajmuję się brandingiem. Tylko w sytuacji rynkowej w ogóle nie używam tych pojęć, dlatego że chociażby dziedzina, jaką jest branding, to jest taka dziedzina, która ma swego rodzaju kryzys tożsamości. To znaczy, jak ludzie słyszą branding, to myślą, że to jest coś wizualnego. To, nie wiem, logo, ta cała fasada wizualna, strona internetowa, jak to wygląda. I mnie to wcale nie dziwi, bo rebrandingi czy brandingi są ogłaszane w taki sposób, że klienci widzą jakby to, co jest jakby percepcyjnie dostępne, czy ten aspekt wizualny. Więc ja się nie dziwię, że branding kojarzy się z czymś wizualnym, ale ta dziedzina oczywiście ma tą część wizualną w sobie, ale to nie jest najważniejsze. Branding jako dziedzina przede wszystkim skupia się na powodzie, dla którego firma istnieje. Teraz znowu moglibyśmy wchodzić w cały szereg pojęć, bo w literaturze przedmiotu ten powód istnienia to jest purpose, cel pozabiznesowy w Polsce byśmy powiedzieli. Niektórzy mówią esencja marki, ale po ludzku tłumacząc, to jest po prostu odpowiedź na pytanie, po co robimy to, co robimy? Po co istniejemy? Jaki jest cel naszego funkcjonowania? Komu i w czym chcemy pomóc, chociażby. I dzięki temu się możemy zastanawiać, jak to zrobić.
Czyli jeśli mogę trochę wtrącić i tak dopowiedzieć, może nawet udało mi się znaleźć jakąś metaforę, zobaczymy. Tutaj mówimy o takich korzeniach, o takiej podstawie, o tej filozofii, o tym, co tak naprawdę powinno być pierwszą rzeczą, o jakiej myślimy, jeśli myślimy właśnie o marce albo o tym, co chcemy stworzyć, bo często przeskakujemy od razu do działania, do tych, że trzeba zaplanować posta na Facebooka, albo jak to nasze logo będzie wyglądało, a tutaj musimy trochę chyba właśnie wejrzeć w głębiej. To nie jest proste.
Proste może nie jest, dlatego że te pytania bywają frustrujące. One są proste, ale znalezienie na nie prostej odpowiedzi bywa trudne. No to wydaje mi się, że to występuje w większości dziedzin. To, o czym wspomniałeś, że taki próg wejścia w wypychanie informacji jest dzisiaj niebywale niski. Znaczy bardzo łatwo jest coś wrzucić w media społecznościowe, bardzo łatwo jest coś opublikować na stronie internetowej, ale żeby podnieść efektywność tych działań marketingowych, to najpierw trzeba zastanowić się, co wrzucić, aby to działało. Innymi słowy, do kogo chcemy dotrzeć, z czym chcemy dotrzeć. Ja często jakby zamieniam to na takie bardzo, bardzo ludzkie pojęcia, bo w zasadzie każdy klient szuka odpowiedzi na trzy pytania. Kim jesteśmy, co robimy i dlaczego w ogóle miałbym się tym zainteresować? Jak jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te pytania, które wydają się proste, ale wcale tak prosto nie jest na nie odpowiedzieć, to jest dobra droga do tego, aby rzeczywiście zacząć już coś wypychać. Czy rozpoczęcie od marketingu niczym dobrym się najczęściej nie kończy, bo później jest frustracja, przepalone budżety, cała masa komunikacji poleciała, nic się nie dzieje. Nikt się nami nie interesuje, nikt do nas nie przyszedł, bo zasypuje nas dzisiaj mnóstwo informacji. My nie jesteśmy w stanie reagować na wszystko, co nas otacza, bo życie byłoby nieznośne, gdybym ja z refleksją miał podchodzić do wszystkiego, co do mnie dociera. Nasz mózg generalnie jest tak zaprogramowany, aby widzieć różnicę. Jak ja widzę, że ktoś coś robi inaczej, lepiej, mądrzej niż to, co znam, to jest większe prawdopodobieństwo, że się tym zainteresuję, że poświęcę swój czas. Tak? A mój czas jest coś warty jednak, tak jak czas każdego z nas. Stąd dobrze jest się przyłożyć do tego etapu przedmarketingowego, bo tym w zasadzie jest branding. To jest kończąc jakby proces strategiczny, ten brandingowy, odpowiadania na te wszystkie trudne pytania, po co istniejemy, co powinniśmy codziennie robić, a czego nie powinniśmy codziennie robić, aby osiągnąć określone cele, komu i w czym chcemy pomóc, i to jest dla mnie właściwy mindset, nie jest, że po drugiej stronie jest klient czy konsument, tylko ten, komu chcemy pomóc w czymś. Jak się do tego przyłożymy i odpowiemy sobie na te wszystkie pytania, to mamy dobrą podstawę do tego, aby w ogóle wyjść na rynek i zwiększyć swoją szansę na to, aby klienci dobrze rozumieli, kim jesteśmy, co robimy i dlaczego w ogóle warto się nami interesować.
A powiedz ze swojej praktyki, czy dużo marek zapomina, albo nie wie, albo w jakiś sposób zbacza z tego toru, który obrało na samym początku?
Każda z tych rzeczy. Dużo firm zaczyna od marketingu, bo znowu, tak jak wspomniałem, próg wejścia jest dosyć niski. Niestety to się kończy bardzo często działaniem, które jest takim papugowaniem. To znaczy firmy działają zgodnie z taką filozofią, nazwijmy to, jeżeli ileś firm robi coś w określony sposób, to znaczy, że tak to się robi. Że im się udało, to nam też się uda. W sytuacji biznesowej jest to trochę strzał w kolano, bo w ten sposób nie ułatwiam klientowi podjęcia decyzji zakupowej, bo jeżeli robi coś tak jak inni, to po co ten klient miałby się mną interesować? Dużo firm zbacza, ale może nie do końca zbacza. Jest dużo firm, które bardzo szybko wzrastają i często te kwestie komunikacyjne nie dążają za wzrostem i trzeba później nadgonić. Ja też bardzo mocno wierzę, że często te firmy, które rosną i fantastycznie sobie radzą rynkowo, które mają niedoskonałą komunikację, to gdzieś tam pewnie jest dobry lider, który ma intuicję i wie, jak pewne rzeczy robić. Czasami jest potrzeba przy tym wzroście, ze względu na to, że zwiększa się też ilość ludzi, uporządkowania pewnych kwestii strategicznych po to, aby cały zespół, aby każda osoba na pokładzie rozumiała, po co codziennie przychodzi do pracy. Tak? Nie po to, aby wykonać konkretne czynności w sensie fizycznym, tylko jest jakiś wyższy cel tego, co robimy. Więc jakby też często właśnie dlatego jest potrzeba porządkowania, szeroko rozumianej komunikacji, bo w zasadzie wszystko zaczyna się od wnętrza. Bo my najpierw jakby wewnątrz organizacji musimy rozumieć pewne rzeczy i odpowiedzieć na pewne pytania i wszystkie osoby na pokładzie powinny też odpowiedzieć na te pytania znać, a dopiero potem wychodzimy na rynek. Bo jeżeli firma zaczyna od marketingu, od tej fasady komunikacyjnej, no to przecież w środku w tej firmie są ludzie, którzy widzą, że w środku jest nie za bardzo, coś się dzieje, a na zewnątrz firma się komunikuje w taki sposób. Jest pięknie, kolorowo, a w środku niekoniecznie. Innymi słowy, nie możemy ładnie pomalować domu, a najpierw musi w środku być porządek, a dopiero potem możemy też ładnie pomalować go na zewnątrz, bo jak zaczniemy od tego malowania tej fasady, a w środku będzie słabo, to po pierwsze pracownicy będą sfrustrowani, po drugie dzisiaj też klienci mają większy niż kiedykolwiek wgląd w funkcjonowanie firm. Tak? No bo też się obnażamy w pewnym sensie i też mamy dostęp do informacji, do danych, więc też to będzie wywołało zgrzyt.
To jest, myślę, bardzo istotny element, który wyłapuję z tej wypowiedzi, to jest spójność. Jeśli tej spójności nie będzie, no to właśnie, możemy to bardzo łatwo i szybko złapać i takie rzeczy też w internecie są potem podawane dalej i to może skończyć się takiej marki, no mówiąc dramatycznie, śmiercią, zgonem, jakimś takim głębokim kryzysem.
Czyli ja myślę, że powinniśmy jeszcze wyjaśnić pojęcie, czym jest marka. Bo,
tak.
Bo o ile trochę o brandingu było i branding w zasadzie odpowiada na pytanie dlaczego. Dlaczego istniejemy? Dlaczego klient ma wybrać nas? Marketing odpowiada na pytanie jak. Jak dotrzemy do określonej grupy osób? Tak? To są strategie, procesy, narzędzia, które wykorzystamy do tego, aby tam dotrzeć. A z kolei marka to jest coś, co nie należy do nas. Jakby moja marka nie należy do mnie, należy bardziej do ciebie niż do mnie. Dlatego, że to jest to, co ty myślisz, mówisz, przeczytujesz na mój temat. Więc jakby też warto zdać sobie z tego sprawę, że mówiąc o marce, to my de facto mówimy o percepcji. Mówimy o tym, jak ludzie będą nas postrzegali. I to też się planuje. My musimy wiedzieć, co chcemy, aby ludzie o nas myśleli, co chcemy, aby ludzie o nas mówili, co chcemy, aby ludzie czuli na nasz temat, kiedy mają z nami kontakt. I tym de facto jest marka. Więc my działaniami brandingowymi i później działaniami marketingowymi, które pomagają nam dziś dotrzeć, możemy wpłynąć na to, jak ludzie będą nas postrzegali. I znowu teraz, w związku z tym najpierw musimy wiedzieć, jak ludzie dotychczas nas postrzegali, albo jak postrzegają dzisiaj, nie wiem, kategorię produktową, po której się poruszamy, aby wiedzieć ewentualnie, jak tą percepcję zmienić. No bo ludzie często niewłaściwie postrzegają pewne rzeczy, bo bazują na własnych przekonaniach, wcześniejszej jakiejś wiedzy i też może to być niewłaściwe postrzeganie, czy to jakiejś usługi, czy jakiegoś produktu. Jak my sobie to zidentyfikujemy, no to możemy zastanowić się teraz, co zrobić, aby tą percepcję zmienić. To są konkretne rzeczy do wykonania i to nam też daje fajną podstawę do tego, aby tą komunikację prowadzić.
Jeśli mielibyśmy, mam nadzieję, że to nie będzie błąd, jeśli mielibyśmy spojrzeć na Radio Gdańsk na przykład, jako na taką markę, wiem, co idzie za nią, jeśli ja kogoś zapraszam na przykład do audycji, ale pytanie właśnie z drugiej strony twojej na przykład osoby, która słyszy, hej, jestem reporterem Radia Gdańsk, prowadzę program, czy chciałbyś przyjść tutaj.
Mhm. Ale pytasz mnie teraz o to, co ja myślę?
Co tobie towarzyszyło? Bo
jako klient myślę sobie, fajnie, lokalne media i mają dla mnie czas, bo nie tylko wykorzystujecie, jakby cytujecie na jakieś moje wypowiedzi, ale też mam fajny czas na to, aby tą wiedzą się podzielić. Z punktu widzenia strategicznego, gdyby oprzeć się na przykładzie Radia Gdańsk, to jakby ja nie znam strategii Radia Gdańsk. Ja ją odbieram jako dzisiaj konsument, jako klient. Mm-hmm.
To jest eksperyment.
Jako zwykły odbiorca, więc mogę nie wiem, lepiej lub gorzej z czymś się czuć. Ale z punktu widzenia, nie wiem, dokumentu strategicznego, to pewnie Radio Gdańsk ma albo powinno mieć właśnie te odpowiedzi na te pytania, czyli tą esencję marki, czyli po co w ogóle istniejemy jako rozgłośnia radiowa. Pewnie po 80 latach, tak 80 lat?
Tak,
to pewnie roku. Już gdzieś tam jest głęboko też zakorzenione i przekazywane, często nawet jeśli nawet nie na poziomie dokumentu, to na poziomie jakiejś takiej tutaj wiedzy wewnętrznej. Pewnie są konkretne wizje, czyli co chcemy zrealizować, a jak mamy wizję, czyli to, dokąd chcemy dotrzeć, one często mogą być śmiałe bardzo, takie nieosiągalne. No to też mamy konkretną misję, czyli wiemy, co codziennie robić, a czego nie robić, aby tam dotrzeć i tą wizję swoją zrealizować. Mamy pewnie jakieś wartości w radio, którymi się kierujemy, podejmując codzienne decyzje biznesowe, czy też w pracy takiej redakcyjnej. Mamy pewnie coś, co obiecujemy naszym klientom, odbiorcom, słuchaczom i słuchaczkom. I to w zasadzie te elementy, ta esencja, ta wizja, ta misja, te wartości, te obietnice, to jest taki fundament marki. To jest w zasadzie, od tego się powinno wyjść, aby w ogóle móc cokolwiek pokazać na zewnątrz. Czyli to, co emanuje na zewnątrz, nie wiem, na poziomie wizualnym, znak radia, kolorystyka, czy na poziomie werbalnym, czy język naszej komunikacji, to jest coś, co się dzieje dopiero po stworzeniu tego fundamentu. Więc jakby ja nie miałem dokumentu strategicznego Radia Gdańsk w swoich rękach. Chętnie bym zobaczył albo porozmawiał tak z ciekawości mojej branżowej. No ale opierając się na przykładzie Radia Gdańsk, jakby tak powinien wyglądać proces strategiczny, jakby dochodzenia do pewnych rozwiązań, który pozwolił takim radio, by wyjść na zewnątrz, tak? Bo dopiero wtedy możemy mówić o marketingu, o tym, jak dotrzemy do kogoś, w jaki sposób przekonamy ludzi, aby słuchali, aby korzystali, nie wiem, z portalu i tak dalej.
Zobaczę, co da się zrobić, jeśli chodzi o ten dokument strategiczny. To na koniec jeszcze zostawiłem słowo trendy, którego to słowa nie jesteś fanem w kontekście właśnie brandingu i jakbyś mógł powiedzieć, jak tutaj powinniśmy to rozważać.
Znaczy ja nie jestem fanem tego słowa, dlatego że ono bardzo często dotyka kwestii marketingowych i takiego zachwytu, czy też zachłystywania się różnego rodzaju rozwiązaniami technologicznymi, a branding jako dziedzina to jest taka dziedzina bardzo ludzka. Właśnie związana z tym, żebyśmy odpowiedzieli sobie na bardzo ludzkie pytania i zobaczyli po prostu człowieka w człowieku.
Człowieka w kliencie,
bo po drugiej stronie jest po prostu człowiek, któremu chcemy w czymś pomóc. Klienci, konsumenci to są fantastyczne pojęcia na potrzeby, nie wiem, jakichś planów marketingowych.
Tak.
Z punktu widzenia brandingu, no to po drugiej stronie jest człowiek, któremu chcemy w czymś pomóc. Człowiek, który czegoś potrzebuje, nie wiem, potrzebuje transformacji, nie wiem, bo jest zmęczony, to my chcemy, żeby był odprężony, tak? Więc nie wiem, wszystkie obiekty typu spa, no to doprowadzają do takiej transformacji, od jazdy piętego do jazdy relaksowanego. I to jest jakby podstawa jakby ich działalności. Oczywiście jak to zrobią, może je różnicować między sobą. Dlaczego klient, czy też osoba, do której chcemy dotrzeć, miałaby wybrać nas? To też jest dosyć ludzkie pytanie. My musimy znać powody, dla których ktoś miałby wybrać nas, a nie kogoś innego. Bo dzisiaj sytuacja rynkowa jest taka, że rynek jest zatłoczony i to bardzo. Nikt na nas nie czeka. Znaczy, nikt z nas się nie obudził dzisiaj rano z taką myślą, a zobaczę, czy jest już firma, czy też rozwiązanie, którego właśnie mi wczoraj brakowało. No, nie robimy tego raczej. I teraz, żebyśmy zwrócili uwagę na coś nowego, a dociera do nas, przecież wszyscy wiemy, cała masa informacji. My też właśnie informacje tworzymy w tej chwili. Tak. Jakby ten natłok informacyjny jest tak duży, że siłą rzeczy zwrócimy uwagę na coś, co bardzo wyraźnie pokaże nam, czym to coś się różni od tego, co ja już znam. To często się łączy z tematem odwagi, takiego odważniejszego komunikowania pewnych rzeczy, ale niekoniecznie. Dla mnie bardziej to jest kwestia znowu zdefiniowania, czym się różnimy od tego, co klienci znają, dlaczego mieliby się nami zainteresować, żeby ułatwić sobie tą drogę rynkową, bo to zwiększa szansę na to, że ktoś zwróci na nas uwagę.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, to te trendy są jednak gdzieś tam wyżej i nie powinniśmy zaprzątać sobie nimi głowy, kiedy myślimy o właśnie naszej konkretnej marce?
Ja bym myślał bardzo, bardzo po ludzku, bo to jest jakby pokłosiem jakby patrzenia tylko i wyłącznie na trendy jest to, że nie wiem, nagle wszyscy w mediach społecznościowych mają posty, które mają taką ramkę.
Aha.
Albo nagle w mediach społecznościowych ludzie zaczynają, zachłysnęli się sztuczną inteligencją, zaczynają używać grafik wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, a te grafiki nijak się w ogóle mają do marki, do działalności. I to czasami jest okrutny zgrzyt. Znaczy wydaje mi się, że w ogóle jesteśmy w takim momencie, i to się często dzieje, takiego zachwytu nad technologią, nad tymi rozwiązaniami, nad tymi możliwościami sztucznej inteligencji, często zapominając o tym, co robimy, dla kogo to robimy, po co to robimy. Podam może taki przykład. Kiedyś, jakiś czas temu, takie dosyć popularne wśród firm stało się wykorzystywanie w swoich kampaniach ASMR, czyli takiego nie wiem, czy kojarzysz, takie spoty, tak, gdzie się wykorzystywało tak zwaną autonomiczną odpowiedź meridianów czuciowych. To są takie nagrania, gdzie słyszymy bardzo dobrze dźwięk, taki szelest albo szeptem ktoś mówi.
Taki satysfakcjonujący.
To się wykorzystuje, wykorzystywało też w terapiach, w relaksacji, ale jak się mówi szeptem, zniżonym głosem, bardzo blisko mikrofonu, to generalnie, jak się to też na słuchawkach odbiera, to wywołuje takie mrowienie na karku i na głowie. Firmy zaczęły to wykorzystywać. Tak więc te dźwięki były bardzo wyraźne, one wywoływały tą reakcję. I bawiły się firmy czymś takim i to w żaden sposób nie było wpięte jakby w samą markę, w to, po co ona istnieje, tylko to była jakaś taka zabawa, bo przez chwilę to się niesie. Mhm. Tak wszyscy robią ASMR, to my też zróbmy.
To podobny trend chyba tutaj mamy to i tu mamy telefon, tu mamy mikrofon, tu się mówi. To był taki, prawda, też się przetoczył taki trend. Szanowni Państwo, jeśli myślimy o marce, ja tak wyciągnę teraz, próbuję to trochę podsumować, bo mówimy tutaj w kontekście różnych przedsięwzięć, mówiliśmy w kontekście radia, ale myślę, że o sobie też możemy myśleć jako o takiej marce osobistej i trochę Państwo też mogli złapać dla siebie takich ciekawostek. A po krótkiej przerwie muzycznej i reklamowej oczywiście też będziemy mówić już o klientach w internecie. Czego oczekują, co lubią, a czego nie lubią.
Świat nowych mediów.
Powracamy do tematu związanego z marketingiem, brandingiem, strategiami, ale będziemy bliżej sklepów internetowych, klientów, koszyków. Czy ktoś z Państwa kupił już dzisiaj coś przez internet? To jest bardzo proste i to jest jeden z tych elementów, które działają na plus jak najbardziej takiego rozwiązania. Z nami cały czas Łukasz Murawski, strateg marki. Witam Cię po krótkiej przerwie.
Cześć.
Bardzo krótkiej. Ustaliliśmy, że minęła bardzo, bardzo szybko. Jeśli chodzi o kupowanie w internecie, lubimy co coraz bardziej. No i cóż, no jest to coraz prostsze i chyba to działa na plus. Nie? Co jest istotne dla takiego klienta, który przez ten internet chce nabywać?
No niewątpliwie jest to wygoda. No. Dla kogo to nie jest wygodne, zwłaszcza jak mamy rzeczy, których nie trzeba dotknąć wcześniej, albo mamy je przetestowane, więc to gdzieś tam przyspiesza i ułatwia nam życie. Wciąż wydaje mi się, że znaczy, czy to jest sklep internetowy, czy to nie jest sklep internetowy, to trochę znowu jakby z punktu widzenia mojej dziedziny nie ma znaczenia, bo to jest ten sam konsument, który tylko kupuje albo w internecie, albo w miejscu stacjonarnym. Wydaje mi się, że wciąż nie lubimy tego samego, na przykład nie lubimy tego, aby nam, znaczy klienci uwielbiają kupować, ale niekoniecznie lubią, aby im sprzedawać. Co jest, różnica jest dosyć delikatna, być może. To znaczy, my nie lubimy mieć tego poczucia, że ktoś jest z nami w relacji, czy wchodzi z nami w kontakt, tylko po to, aby nam sprzedać. Czyli nie lubimy mieć takiego poczucia, że jesteśmy tylko i wyłącznie transakcją. I to jest takie, coś, co wymaga pewnej delikatności, rzeczywiście znowu zrozumienia tego, że po drugiej stronie jest człowiek i my chcemy mu pomóc. On nie jest transakcją, to nie jest ktoś, kto ma nam dać pieniądze, tylko warto jest wejść na ten bardzo ludzki poziom komunikacji, również w internecie, i zrozumienia, że po drugiej stronie jest człowiek, który ma określone oczekiwania i ma jakąś percepcję też tego, jak pewne rzeczy się powinny w tej sieci dziać.
Mam takie tutaj, wydaje mi się, że spostrzeżenie, bo jeśli mamy podpowiedzi na podstawie na przykład tego, że ktoś jest w sklepie, jeśli te podpowiedzi będą przypadkowe kolejnych produktów, a może zainteresuje ciebie to, jeśli będą przypadkowe, może to nas bardziej zirytować, niż gdy będzie to oparte na tym, co kupiliśmy i w jakiś sposób będą to podpowiedzi trafne, to znaczy na przykład będą to rzeczy dla dzieci, będą to jakieś rzeczy związane z motoryzacją, z czymkolwiek, czyli my taki personalizacji trochę też oczekujemy. Oczekujemy właśnie, że będziemy tak traktowani jak... Bo to znowu jest bardzo taki... To jest taka waga, że z jednej strony nie lubimy być obserwowani i nie wiemy i nie lubimy, jak ktoś nas o nas wie za dużo, ale z innej strony chcemy jednak trochę takiego...
Znaczy, no i tak i nie, no bo z jednej strony jest to ułatwienie, z drugiej strony jest to pułapka, bo jeżeli cały świat dzisiaj jest, jak to się mówi, click away, czyli jedno kliknięcie dzieje na zasadzie od wszystkiego, no to też jest pewna pułapka, to, że możemy szybko kupić, chociaż z drugiej strony możemy też szybko oddać. Co znowu ma też swoje mankamenty, bo kto z nas nie doświadczył tego, że możemy coś przetestować przez, nie wiem, 7 czy 30 dni, czyli mieć taki, nie wiem, bezpłatny miesiąc jakiejś tam subskrypcji. Kto z nas tego nie doświadczył, jak trudno jest potem się odsubskrybować. Tak. Więc jest też cała masa pułapek, które są kompletnie nieludzkie dla mnie, bo to jest jeden z elementów, który należałoby wyeliminować, bo chyba nie jesteśmy w biznesie po to, aby stawiać pułapki na ludzi. Znaczy, wydaje mi się, że tego typu biznes się będzie kończył wcześniej czy później, bo pokolenia się zmieniają, oczekiwania się zmieniają, więc wydaje mi się, że coraz wrażliwsi jesteśmy na to, żeby tak nie działać i bardziej po ludzku do tego podejść, bo też klienci to docenią, bo mają też określone oczekiwania, które wynikają z badań. Więc mówiąc o takiej personalizacji, ja się czasami cieszę, jak podpowiedzi są trafione, albo, nie wiem, są produkty komplementarne, inni klienci kupili też również to i to, bo czasami to jest dla mnie fajna podpowiedź, jeśli umiem walczyć z własnymi pokusami.
A to też jest.
Nawet mając wiedzę i to wiedzę psychologiczną, jak te mechanizmy działają, jakie pułapki są zostawiane, no to nadal wciąż jestem konsumentem i biegnę, spieszę się, więc nie zawsze ta refleksja przychodzi na czas. No ale też wiem oczywiście, że te sztuczna inteligencja czy algorytmy nie są doskonałe, no to czasami te podpowiedzi rzeczywiście są nietrafione. No ale w internecie możemy od wszystkiego uciec, możemy odklikać, możemy powiedzieć, że nam to nie pasuje, z jakiego względu oznaczyć to i spróbować sobie lepiej pewne treści spersonalizować.
Padło takie zaskakujące zdanie z twoich ust jeszcze przed audycją, że cena nie jest kluczowa, że cierpliwość klienta może tutaj być czymś, co tak naprawdę jest tutaj wiodące, jeśli chodzi o te zakupy w internecie i nie tylko.
Znaczy, w ogóle z punktu widzenia dziedziny ja bym powiedział, że cena nigdy nie jest ważna. W tym sensie, że dużo ważniejsze jest to, aby klient rozumiał, dlaczego ma tyle zapłacić, ile od niego oczekujemy. Gdyby cena była najważniejsza, to nie byłoby tylu marek na świecie. Tak, mielibyśmy jeden wielki wyścig cenowy, a ludzie płacą za coś, co w sensie użyteczności robi dla nas to samo, różne pieniądze. Bo co innego jest istotne, tak? No bo nie kupujemy ze względu na to, że coś dla nas robi coś. Tak? Ta wartość dodana czy wartości związane z danym produktem są często ważniejsze. No aczkolwiek czasami porównujemy, to znowu pewnie jest kwestia, o jakiej kategorii produktu mówimy, czy o jakich usługach mówimy. Są przecież takie usługi, które chcemy kupić jak najtaniej, chociaż też nie zawsze. Nie? Kiedyś myślałem, że OC to jest coś takiego, nie? W sensie trzeba mieć, nikt tego nie chce, więc kupmy jak najtaniej. Ale z drugiej strony, nie wiem, serwis internetowy, to jak on działa, nie wiem, możliwość jakby kontaktu i tak dalej, często jest ważniejsza niż to, żeby kupić najtaniej. Ale z badań, oprócz tego, że w tej dziedzinie jaką jest branding, cena nie jest najważniejsza. Najważniejsze, żeby klient rozumiał, czemu ma tyle zapłacić. Tak z punktu widzenia badań dla klienta dzisiaj jest ważniejsze, z punktu widzenia prowadzenia biznesu to jest kluczowe, jest coś zupełnie innego. Jest takie amerykańskie badanie, ja wiem, że jak powiem amerykańskie badanie, to zawsze to jest takie bardzo odległe. Gdzieś tam w Ameryce...
Amerykańscy naukowcy to
amerykańscy są naukowcy. Więc jest cała masa przekonań na temat tego, na temat tych badań z Ameryki. Ale wydaje mi się, że też intuicyjnie to podskórnie czujemy. Jest takie badanie The Time to Win. Możecie je państwo znaleźć na stronie thetimetowin.com. Wynika, to są takie jakby kluczowe jakby doniesienia wynikające z tych dosyć dużych badań, że dla 2/3, ja pozwolę sobie zacytować, bo nie mam takiej pamięci do danych, a to są pewne dane. Jasne. Dla 2/3 konsumentów szybkość jest ważniejsza niż cena. Tak, czyli większość klientów oczekuje, że pewne rzeczy będą działy się szybko. Tak? No nie mamy chyba już tej cierpliwości i że jak sobie klikamy i wkładamy produkt do koszyka, to chcemy szybko mieć informację potwierdzającą, że rzeczywiście transakcja przebiega prawidłowo. Chcemy mieć potwierdzenie statusu, bo jak nie mamy, to się denerwujemy, co się dzieje. Tak? Nagle tracimy grunt pod nogami. To jest niestety konsekwencja tego, że jak nas do czegoś przyzwyczajono, to my tak chcemy. Tak? No.
To ja mogę podzielić się tutaj anegdotą. Zakupiłem książkę w serwisie internetowym i po zapłacie wyskoczyło, że dostawa jest w lipcu. Około 6 lipca. Jak to? Dlaczego? Co się stało? I byłem przekonany, to było oczywiście napisane, niemniej założyłem, że ona będzie w przeciągu tygodnia u mnie. Także do dobrego potrafimy się przyzwyczaić. Ta cierpliwość klienta no, też wystawiana jest czasem na próbę i to są doświadczenia, które z nami zostają, prawda? Ciągły kontakt mailowy z jakimś uporczywym, no nie wiem, człowiekiem, który coś nam sprzedał, powiedzmy, z jakimś nadawcą. Albo z jakąś firmą, do której nie możemy dobić się. To zostaje stawia w nas też ślad, prawda?
Tak, chociaż uważam, że z wszystkiego, a propos swojej książki, to jesteśmy mistrzami w ogóle ludzie redukcji dysonansu i pewnie szybko sobie jesteśmy w stanie ten dysonans zredukować. W przypadku takich jakby tematów, które nie są zagrażające w żaden sposób, nie? To nie jest coś takiego, bez czego nie możesz żyć dalej, nie? Poczekasz, prezent będzie później. No ale są takie rzeczy, które bywają rzeczywiście frustrujące. Ja mam takie akurat doświadczenia, nie wiem, w pracy z podwykonawcami z branży IT. Jakby to są mistrzowie niekomunikowania się. Są specjalistami w swoich dziedzinach, ale na poziomie komunikacyjnym jest często bardzo ciężko. Jakby znikanie, nieodpowiadanie, nie wiadomo co się dzieje, jaki jest status projektu i to jest niebywale frustrujące. Ja się oczywiście nauczyłem, że w tej dziedzinie, w tym temacie tak czasami jest. No ale jest to strasznie frustrujące, jak się nie wie co się dzieje i co dalej.
Oczywiście.
I jak trzeba dzwonić i dopytywać, to nie jest dobre doświadczenie. Ja rozumiem wszystkie sytuacje, które się zdarzają, bo jesteśmy tylko ludźmi, że coś nie idzie tak, jak powinno. I tu jest duże pole do popisu dla firm, aby tak dobrze zadbać o komunikację i tak dobrze i empatycznie podejść do tego klienta, bo wydaje mi się, że z każdej, albo z większości sytuacji możemy wyjść obronną ręką, jeśli coś nie idzie dobrze. Jak nie idzie dobrze, to po prostu mówmy o tym otwarcie i miejmy dobry kontakt z klientem. To doświadczenie negatywne może się okazać wcale nie takie złe dla klienta, bo pozwoli nam też pokazać swoją ludzką twarz. Tak, i pokazać, że rozumiemy problem i chcemy go rozwiązać i możemy klientowi dać coś w zamian przy okazji i zbudować z nim jeszcze głębszą relację wbrew temu, co by się mogło wydawać. Ale jeszcze wrócę do tego badania, bo a propos tej ilości kontaktów, która nas czasami frustruje, że my musimy tyle razy dopytywać, przecież nie powinno się to dziać, że wynika też, że klienci nie znoszą sytuacji, w której muszą kontaktować się z firmą więcej niż 2 razy.
Czyli 2
tu
razy
się kończy nasza cierpliwość. Dwa kontakty.
Czyli nie do 3 razy sztuka, tylko do 2 w tym wypadku i koniec. I wystarczy.
I co więcej, niż połowa konsumentów zatrudnia firmę, czy też korzysta z firmy, która odpowiada szybciej, nawet jeśli cena jest wyższa. Czyli ta szybkość, czyli to poczucie bezpieczeństwa, ta pewność, że ktoś jest po drugiej stronie i reaguje, jakby jest kluczowa z punktu widzenia prowadzenia biznesu. Więc trochę zabawa zaczyna się na to, kto szybciej odpowie, więc znaczy ja to doskonale rozumiem, gdy dostaję zapytanie od klienta, to ja wiem, że on nie chce czekać, nie wiem, nie wiadomo ile na to, żebym chociaż mu potwierdził, że otrzymałem, zajmuję się tematem, wrócę do niego, czy też do niej w określonym czasie i dotrzymam tej obietnicy, bo to jest jakby kolejna rzecz. Jak coś obiecujemy, to dotrzymujemy, no bo niemiło jest przecież, nie? Chcemy, że coś obiecamy i tej obietnicy nie dotrzymamy. Co więcej, klienci z pokolenia Z, czyli to takie jedno z najmłodszych pokoleń takich, które mają już dzisiaj dosyć dużą siłę nabywczą, to pokolenie się czuje szanowane, jeśli firma odpowiada szybko. Jakby szybkość jest też związana z szacunkiem. Jeżeli ktoś mi odpowiada szybko, to znaczy, że mnie szanuje.
Coś w tym jest.
Coś w tym jest.
To może o tej szybkości internetu po krótkiej przerwie muzycznej. Zagrajmy i zaraz wracamy.
Świat nowych mediów.
Z Łukaszem Murawskim, strategiem marki, rozmawiamy dzisiaj o kupowaniu w internecie, o perspektywie klienta i perspektywie tego sprzedającego. Bo to też jest ciekawe, prawda? Te dwie perspektywy są i one nie muszą stać w opozycji, a nawet najlepiej by było chyba, jakby to był taki uścisk ręki.
Zdecydowanie, no chociaż kolejność jest właściwa taka, że najpierw musimy wiedzieć, kto jest po drugiej stronie, żeby się we właściwy sposób z tą osobą komunikować, żeby to, co komunikujemy, rezonowało z tą osobą, mówiąc prost. I żebyśmy mieli kontrolę nad własną opowieścią, tak to się ładnie mówi. No bo nie możemy oczekiwać, nie wiem, że klient będzie rozumiał, co my robimy, rozumiał nasz biznes, naszą działalność, tak? My musimy go tego nauczyć. Jakby wychodzimy z założenia, że po drugiej stronie jest człowiek, który czegoś może nie rozumieć, jak go nauczymy, to on będzie, że tak powiem, lepiej reagował, czy też lepiej nas oceniał, bo będzie miał tą wiedzę. I to jest jakby ta kontrola nad własną opowieścią, bo jak nie poprowadzimy dobrze komunikacji, to tą kontrolę nad opowieścią oddajemy odbiorcy. Znaczy on może myśleć, co chce, będzie bazował na własnej wiedzy wcześniejszych przekonaniach, wcześniejszych doświadczeniach i na tej podstawie interpretował to, co my robimy. A może my robimy coś lepiej, mądrzej, inaczej niż wszyscy nasi konkurenci, tylko niewłaściwie to komunikujemy.
Jest też coś takiego, co nazywa się pułapką wiedzy, prawda? To znaczy my wiemy, co robimy i zakładamy, skoro dla nas jest to oczywiste, no to wszyscy też powinni wiedzieć, chociaż nikt nie ma tak naprawdę wglądu w nasze, nie wiem, home office, czy to, co piszemy na klawiaturze, czy to, co myślimy. Także to jest też, myślę, taka walka marki samej ze sobą trochę?
No, klątwa wiedzy, czy też pułapka wiedzy, tak. No, my w pewnym sensie jesteśmy rozkalibrowani i czasami zapominamy, że po drugiej stronie jest człowiek, który może tego nie wiedzieć, a dla nas niekomfortowe zejść na taki poziom tłumaczenia wprost, czy prostym językiem, bo przecież to jest banalne, wszyscy to wiedzą, a często jest właśnie wręcz przeciwnie. Dla mnie jakby z punktu widzenia jakby, nie wiem, pracy z firmami, jakby dobrze jest się kierować taką zasadą, powiedz mi coś, czego nie wiem, a uczynisz mnie bogatym. Znaczy, żeby zawsze klientowi tłumaczyć pewne rzeczy, bo po drugie stronie jest klient, który jest gotowy na skorzystanie z naszej usługi czy z naszego produktu, bo on już ma te doświadczenia wcześniej i go nie trzeba specjalnie uczyć. Jemu trzeba pokazać, czym się różnimy od tego, co on zna. Ale jest cała masa klienta, który mógłby skorzystać z tego, co mamy do zaoferowania, ale nie ma takich doświadczeń i trzeba go nauczyć, żeby on się czuł bezpiecznie. No bo trzeba wziąć pod uwagę, że naszym potencjalnym, nie wiem, konkurentem są inne firmy, które robią to samo, co my. I tutaj możemy tego klienta im zabrać. No, gra rynkowa polega na tym, że zabieramy komuś klienta. Tak jak wchodzimy na rynek, to mamy tylko potencjalnego klienta. Albo go komuś zabierzemy i przyciągniemy, albo nie będziemy go mieli. I możemy przyciągnąć tego klienta, który jest gotowy na korzystanie z takiej usługi czy produktu, ale musimy pokazać wyraźnie, czym my się różnimy. Ale jest druga kategoria konkurencji. To są te wszystkie firmy, które zaspokajają tą samą potrzebę. Mogą robić inne rzeczy, ale odpowiadają na tę samą potrzebę. Innymi słowy, jak nie wiem, moją potrzebą jest potrzeba relaksu, się potrzebuję odprężyć po tygodniu ciężkiej pracy, no to ja mogę pójść do spa, mogę pójść na imprezę, mogę pójść na siłownię, mogę pójść pobiegać, bo zredukuję swoje napięcie i przejdę z tego ja zestresowanego do ja zrelaksowanego. I być może dotychczas relaksowałem się w taki sposób, ale mógłbym zacząć robić inaczej, jeśli tylko firma mnie nauczy, pokaże mi dobrą alternatywę i ja się poczuję z tym bezpiecznie. Jak ktoś nigdy wcześniej, nie był w spa relaksacyjnym, to może nie być przygotowany naturalnie na doświadczenie pobytu w takim miejscu. I jest cała masa rzeczy, które się identyfikuje, które my nazywamy roboczo punktami zgrzytu. Wchodzi klient na naszą stronę internetową. Punkty zgrzytu są te wszystkie momenty, kiedy klient zadaje sobie pytanie, ale o co chodzi, co to znaczy, jak to będzie działało i tak dalej. To są punkty zgrzytu, które się eliminuje. Znaczy ktoś się musi wcielić w rolę klienta, ktoś najlepiej jakby z zewnątrz i musi nam te punkty zgrzytu poeliminować, czy wskazać. Bo się okazuje, nie wiem, w przypadku takiego spa, że klient może nie rozumieć, nie wiem, czy on ma być własny bieliznie, czy on ma być nago, czy on dostanie bieliznę dodatkową, czy ma, jak się w ogóle przygotować.
To ile często tam będzie ludzi?
Ile tam będzie ludzi i tak dalej. Albo jak to będzie wyglądało, bo czasami przy zabiegach pojawiają się dziwne ruchy ciała. I czy to jest normalne, czy nienormalne? Dotyczy tylko mnie, czy wszyscy tak mają? To są takie rzeczy, które mogą powodować, że doświadczenie nie będzie pozytywne. z punktu widzenia jakby komunikacji w internecie, no jakby to jest ta sama droga. Jak wchodzę na stronę internetową i czegoś nie rozumiem, coś jest dla mnie niejasne, to jest punkt zżytu. On może spowodować, że pójdziemy gdzie indziej, bo ja nie muszę się zastanawiać, bo alternatyw mam tak dużo, że przecież nie będę pisał maila. Słuchajcie, nie rozumiem, co napisaliście na stronie internetowej. Jak to będzie wyglądało? No, nikt tego nie robi przecież.
No nikt nie ma na to czasu, żeby dopytywać, bo czas i ta uwaga nasza to jest tak naprawdę chyba ta internetowa trochę waluta. Gra o uwagę, gra o skrócenie tego czasu zakupowego. Już nawet nie trzeba się rejestrować w sklepach, są bliki. Także to wszystko jest gra o nasz czas, o naszą uwagę?
No zdecydowanie tak. I o to, żeby wyraźnie pokazać, czym się różnimy, nawet już na etapie jakby wyszukiwania w sieci. W wyniku wyszukiwania, gdzie możemy jakby użyć konkretnych słów, czy konkretnie zdefiniować naszą kategorię, w której jesteśmy, aby już się wyróżnić. I teraz dla mnie... Wszyscy dzisiaj są już w sieci. Jakby wszyscy mają stronę internetową, no większość przynajmniej firm. Znaczy nie chciałbym generalizować, bo pewnie są firmy, które nie muszą tego robić. Bardzo specyficzne. Ale wszyscy dzisiaj jesteśmy w większości przypadków. I teraz, żeby dobrze tam być, to znowu wracając do wcześniejszego papugowania, czyli działania zgodnie z zasadą, że jeżeli inni robią tak coś w określony sposób, to też tak to róbmy, to trzeba sobie półki sklepowe wizualizować wciąż. Bo o ile w sklepie, to widzimy na półce sklepowej produkty konkurencji i możemy zastanowić się, co zrobić, tak w sieci tego nie widzimy. Jakby dobrą metodą jest wizualizowanie swojej półki sklepowej, czyli tego, co zobaczy klient. Innymi słowy, nie wiem, jak chcemy stworzyć stronę internetową w konkretnej branży, to robimy screeny wszystkich stron naszej konkurencji, ustawiamy je obok siebie i patrzymy. Nie? I w ogóle jeszcze rozbijamy to na części pierwsze. Jakich haseł używają, jakich kolorów, jak pokazują zdjęcia obiektu, zdjęcia personelu i tak dalej, żeby w ogóle wyobrazić sobie, co widzi klient, no bo on zobaczy różne rzeczy, tak? Spojrzy na nas, spojrzy na kogoś innego. To jest w pewnym sensie półka sklepowa. I teraz jak zobaczymy tą półkę sklepową, ją doświadczymy, to nam daje też fajną podstawę do tego, aby zastanowić się, co zrobić inaczej, mądrzej, lepiej, bo się może okazać, i niestety się bardzo często okazuje, że w konkretnej kategorii firmy wyglądają praktycznie identycznie. Używają tych samych kolorów co do numeru. Używają podobnych fontów, używają podobnej komunikacji, podobnych zdjęć, więc ta półka sklepowa jest taka bardzo jednorodna. A klient chce zobaczyć różnicę. Więc jakby dobrze jest sobie to zrobić, taką półkę stworzyć i się jej przyjrzeć.
No i wtedy można się wyróżnić, można zbudować sobie jakieś swoje własne wyróżniki. Dużo słów o marce, dużo słów o strategiach, o brandingu, o klientach przede wszystkim. Klient musi zrozumieć. To jest coś, takie złote zdanie, myślę, które padło. Łukasz Murawski, ekspert do spraw budowania marki, strateg marki, był Państwa moim gościem. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Ta rozmowa oczywiście trafi na naszą stronę internetową. Gorąco Państwa zachęcam do odwiedzania tej strony radiognice.pl. W zakładce audycje mamy audycję Świat Nowych Mediów. To właśnie ta audycja. Ona kończy się w tym momencie, ale powróci. Powróci za tydzień. Filip Jędruk, dziękuję bardzo za uwagę. I jeszcze dodam zaproszenie małe. O 18:00 słyszymy się w Zoomie na Popkulturę z Hanną Brzezińską. Audycję zrealizował Dominik Lewicki. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.